Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo audycję o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. W czasie naszych spotkań podejmujemy tematy dotyczące różnych zagrożeń duchowych. Dyskutowaliśmy m.in. o magii, okultyzmie, bioenergoterapii czy homeopatii. Wśród pytań, które Państwo nadsyłają, komentarze na Facebooku, pojawiły się również jednak kwestie dotyczące m.in. jogi czy wschodnich medytacji. Dlatego właśnie dziś jest z nami nasz gość, siostra Michaela Pawlik, dominikanka specjalizująca się w zagrożeniach duchowych związanych z duchowością wschodu. Siostra Michaela spędziła w Indiach 14 lat, pracując jako pielęgniarka i tam mogła osobiście poznać duchowość Orientu. Witamy bardzo serdecznie, siostro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, witam wszystkich. Amen.
Siostro, mam teraz takie pytanie, bo wiele osób w Polsce, ale i również na świecie rzeczywiście wysyła swoje dzieci na różne kursy karate, kung fu, różnych sztuk walki. To są przecież walki różne wschodnie. Wiadomo, tutaj też się przejawia i przechodzi różna filozofia wschodnia. Czy siostra widzi jakieś zagrożenia związane właśnie ze sztukami walki? Jeżeli tak, to proszę o tym powiedzieć.
Może ja się podzielę doświadczeniem. Kiedy uczyłam w Siedlcach religii, jeszcze w salkach katechetycznych, ćwiczenia karate były wprowadzone w szkole i pani od WF-u przeszła jakieś odpowiednie kursy prowadzić te ćwiczenia. No i właśnie rodzice mieli podpisać zgodę, żeby dziecko brało udział w... Niby chodziło o to, że będzie umiało się bronić, samoobrona. Mhm. Więc zapisane zostały dzieci, w szkole były ćwiczenia, a na religię przychodzili do punktu jeszcze wtedy. No i w 6 klasie przychodzi mi chłopiec do punktu, że on się chciał zwolnić z religii, bo ma ślubowanie. Jakie ślubowanie? No właśnie w karate ma ślubowanie. Ja mówię, w karate ślubowanie? No właśnie, bo ja ćwiczę takie inne karate. No jakie karate? W 2 klasie był zapisany na karate, w szkole ćwiczył. I w szkole na te ćwiczenia karate przyjeżdżał mistrz z Kutna wizytować, już specjalista od karate. No i do pani, która prowadziła te ćwiczenia, wskazał 3 chłopców, że ci chłopcy powinni być wyłączeni do innych ćwiczeń, bo te ćwiczenia dla nich są szkodliwe. No to pani ich wykreśliła z listy, a pan wizytator powiedział, że ma grupę, będzie miał w Domu Kultury grupę, tam z innych szkół jeszcze, oni inne ćwiczenia dla nich. No, każdy rozumie karate, tylko inne ćwiczenia. No i chłopiec został posłany, chodził do tych, na tamto ćwiczenia inne. I on mi przychodzi się zwolnić z religii, ma ślubowanie, że on chodził na te inne ćwiczenia karate. Ja mówię, no to dobrze, karate, ale co ma wspólnego ze ślubiem? Proszę ojca, argumentował, że oni mają takie ćwiczenia, że mają medytację i ukłony przed figurką Buddy. Ja mówię, no to ty czcisz Buddę, czy jesteś katolik, czy nie? Albo Budda jest symbolem naszego umysłu, mówi mi chłopak. 6 klasa, no to jeszcze za mały możliwość krytycznego myślenia. Ja mówię, no dobrze, ale rodzice wiedzą. Nie, bo Rosji, mistrz od karate, Rosji powiedział, że żeby rodzicom nie mówić, bo rodzice tego i tak nie rozumieją, bo dawno nie było znane karate, lepiej ich nie niepokoić. Mamy karate, to jest karate, tylko inny rodzaj karate. A to już były ćwiczenia zenu. Bo już medytacja, prawda, ukłony i tak dalej. I on mi pokazał śpiewnik po japońsku, czego on nie znał słów ani ja nie byłam w stanie poznać, tylko było naznaczone krzyżykami, gdzie był głęboki ukłon i kropkami, gdzie był płytki ukłon. I dlatego pytam, komu się kłaniają. To ja mówię, no to ty się kłaniasz figurce Buddy. Nie, bo to jest symbol umysłu. Ja mówię, no to co, własnemu umysłowi się kłaniasz? A dlaczego to ma być figurka Buddy, żeby symbol umysłu? No ale ja jeszcze dalej go wyciągam, bo on rodzicom nie mówił, rodzice nie wiedzą, że on chodził na inne karate. Ja mówię, no dobrze, ale no, śluby. I pokazał mi treść ślubu. On mówi, to takie 10 przykazań. Ja mówię, no dobrze, ale pokaż mi treść. 10, no, cyfra 10. I był na przykład tak. Był jeden punkt, że on nie będzie nigdy gniewu unikał gniewu, dobrze. Ale jest napisane, było napisane w trzecim punkcie, będę zawsze słuchał Buddy, Dharmy, Sangi. Teraz był któryś tam punkt, że będę się zawsze odradzał w sprzyjających warunkach. Mamy sugestie do reinkarnacji. Był ostatni punkt, dziesiąty, uratuję wszystkie istoty. Stanę się boska. To jeszcze nie było tak dokładnie powiedziane, ale on uratuje wszystkie istoty, jak będzie dobrze tutaj ćwiczył. I teraz ja go pytam tak. Słuchaj, jesteś katolik i ty będziesz ślubował, że będziesz słuchał Buddy czy Jezusa? No w końcu powiedz mi teraz, bo ja, jak rodzice nie wiedzą, ja przychodzisz na religię, rodzice myślą, że jesteś na religii, a ty pójdziesz śluby składać. Więc w końcu Budda czy Jezus? Dharma czy 10 przykazań? Bo to jest inna treść. Sangha czy Kościół? Pytam go. Zatkało go, zaczął płakać. On powiedział, że on musi pójść, bo Rosji powiedział, że jak komuś powiedzą o tym, to będzie kara. On nie wie, jakie kara, ale się bał, bo Rosji by powiedział, że będzie kara. Bo Rosji miał przyjechać na to ślubowanie. No w końcu ja mówię, no dobrze, no to powiedz Rosjemu, że ty po prostu rezygnujesz, że jesteś katolik. I on tak nie, on nie może, on się boi. I mówi do mnie tak, siostro, rozpłakał się na dobry. Mówi tak, siostro, ja po cichu powiem nie, a głośno powiem, będę słuchał Buddy, Dharmy, Sangi. Ja po cichu powiem, nie. Jak, ojciec, ja go zwolniłam, bo był tak, on był tak spanikowany, już nie wiem, jaka tam miała być sankcja, że on tak był po prostu jakoś ubezwłasnowolniony, czy ja wiem, steroryzowany, nie wiem. W każdym razie ja go zwolniłam, ale on mi pod warunkiem, że on mi to da, te treści. Ja to mam, tylko nie mam tu akurat, ale bo nie wożę wszystkiego ze sobą. Ale właśnie chodzi mi o co? Jak się powoli nauczyciel nie wiedział, że te ci trzej idą na inne ćwiczenia. Teraz ja ojcu powiem, według jakiego kryterium on wybierał. Ci trzej chłopcy byli najbardziej zdolni. To byli ludzie umysłowi, rzeczywiście umysłowcy bardziej. I im, że tak powiem, takie bicie nie szło dobrze. Agresji nie mieli. Bo chcąc się bić, to trzeba włączyć agresję. I ten diabeł, bo ja go inaczej nie nazwę, obserwował, jak się chłopcy biją i widział, że ci nieśmiało jakoś uderzają, a przeciwnik ich raczej bije, a nie oni, bo byli subtelniejsi. To ich właśnie wybrał do innego karate. I tak się wybiera i na płaszczyznach jogi, i na płaszczyznach karate, i innych. Proszę ojca, dobrze jest, póki jest, teoretycznie. Ale praktyka jest taka, że to jest furtka do selekcji ludzi do dalszych etapów. Zenu, czy jogi, czy buddyzmu, hinduizmu, to jest furtka. Jakby nie patrzeć. Chyba, że ktoś świadomy tego jest i nie stosuje żadnych medytacji. Ale przed ćwiczeniami, o ile się orientuje, to mają medytację.
Jest medytacja, bardzo często są też pokłony, pokłony w kierunku obrazu.
Załóżmy, ale pokłony, no więc jest kult. No to jeżeli jest kult...
Ale dla nich to jest tylko cześć, znaczy nawet nie nazwą tego kultem, tylko to jest cześć w kierunku twórcy danej sztuki walki.
No chwileczkę, no ale cześć komuś.
Zgadza się.
No, więc chodzi o to, że jest wyprowadzenie, to są furtki, bo wiadomo, że katolikowi nie powiedzą, słuchaj, zmień religię, bądź buddystą, tylko trzeba go oszukać. I to jest takie oszukańcze drogi. Pierwsza furtka była, że wszystkie religie dobre, prawda, więc uciszyć poczucie, że tylko tu jest droga do zbawienia, Jezus Chrystus. To właśnie wyłączyć. I wtedy nie ma tej ostrożności. No on będzie się kłaniał do słońca, do czego mu każą. No ale to jest kult. Świadomy czy nieświadomy? Ale kult. To jeszcze do tego jakieś treść mantry, czy jakieś powtarzanie. Tak jak on miał, przecież on miał duży śpiewnik z tymi jakimiś recytacjami japońskimi. I to był kult. Tylko chłopak w ogóle nie znał treści i chłopak mi mówił, że właśnie same słowa mają moc. No moc mają, tylko jako moc. Dlaczego te słowa, a nie słowa po polsku? No bo medytacja transcendentalna na tym polega, jak choć wracam do transcendentalnej, że Mahesh Yogi wyraźnie mówi, że nie podawać treści, bo jeżeli jest treść, to się zastanawia myśl na tym, zawiesi się. A jeżeli nie mam treści, wtedy nie myśl się nie zawiesi. I wtedy ja się uwalniam od myślenia. Bo treść, ja już automatycznie treść angażuje myślenie, czy refleks.
Czytając twórców niektórych sztuk walki, chociażby nawet karate, mówią oni o tym, że ciągłe powtarzanie pewnych ruchów, tutaj mówimy o tak zwanym kata, ma doprowadzić adepta do stanu właśnie też zawieszenia, czyli tao. Ma mieć pustkę w mózgu.
No dobrze, no właśnie. No, czy to jest celem chrześcijanina?
No nie jest celem.
Wyzbyć się rozumu i woli.
Dalej, dzięki tej pustce, tym tao, czyli umysł jest tak zmęczony już tymi ciągłymi powtarzaniami ćwiczeń, ma otworzyć się na energię chi.
No ale to co to jest za energia teraz? Jaka energia? Co znaczy otworzyć? Jeżeli działa energia słońca, to czy ja chi, czy nie chi, czy ćwiczę, to ta energia działa na mnie, nie?
Zgadza się.
A teraz otworzyć się, czyli chodzi o kogoś.
Dokładnie, więc to no musi, dlatego o tym tutaj mówimy, aby nasi słuchacze też zrozumieli pewne zagrożenia. Oczywiście zdarza się, że na spotkaniach może i sztuk walki tych pewnych rzeczy nie ma, albo są tak bardzo subtelnie, delikatnie właśnie ukryte, o których my sobie nie zdajemy sprawy, zaprowadzając nasze dzieci na sztuki walki, myśląc o tym tylko i wyłącznie z perspektywy samych ćwiczeń.
Jeżeli jest coś... Jeszcze drugie, czy to będzie katolickie, czy nie katolickie. Na przykład przyszła do mnie dziewczyna z wyrzutem jakiegoś sumienia, niepokojem, bo chodziła na neokatechumenat. Doszła do etapu takiego, że na tym ich wykładzie i modlitwie i tak dalej było powiedziane, że pod grzechem obowiązuje tajemnica, że nawet na spowiedzi tego im nie wolno mówić, co tu będzie mówione. Teraz dlaczego nie wolno mówić? Nie ma czegoś takiego, że mi na spowiedzi nie wolno mówić. Więc jeżeli już ktoś taki argument daje, to już katolik każdy powinien mieć dzwonek w głowie, wiedzieć, że to jest jakieś diabelskie. Jeżeli mi tutaj, jeżeli ja mam chodzić do spowiedzi, a tego właśnie nie mówić, no to już jest krętactwo przy spowiedzi wtedy.
No zgadza się.
No dobrze, no ale odnowa w Duchu Świętym tak bardzo błogosławiona, prawda? Więc są pewne, są jakieś takie furtki, że się wciśnie jakiś taki wąż i sobie pewną grupę jakąś wytworzy. I tu ja ostrzegam wszystkich, że żeby ten dokument Dominus Jezus przerobić i ostrzegam przed wszelką tajnością wobec Kościoła, wobec władz Kościoła. Wszelka tajność. Bo tu już wynika, no nie mówcie, nie, tak jak ten chłopiec mówi, nie mów rodzicom, bo nie rozumieją, po co ich niepokoić. Ale dlaczego tajność? Jeżeli dziecko może rozumieć, to rodzice nie zrozumieją. Więc takie argumenty, które są właśnie już tajność przed rodzicami, tajność przed spowiednikiem, jakieś nazwy obce, taki slang jakiś porozumiewania się. Jest podejrzany, że tu już wchodzi podstęp, który chcecie wyciągnąć z drogi chrześcijańskiej, katolickiej. To jest kwestia sakramentów. No. Albo wierzymy, że sakramenty pomnażają naszą łaskę uświęcającą, że prowadzą do uświęcenia i do zbawienia, albo nie wierzymy. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech najpierw swoją wiarę dobrze pogłębi, pozna dokładnie, o co chodzi w tych sakramentach, jeżeli to dla niego jakieś mało zrozumiałe. Ale niech, jeżeli zrezygnuje, to niech to będzie jakieś świadome, to co zrobił Judasz. On znał Jezusa, wybrał. No, proszę bardzo, każdy ma prawo wybrać. Ale i konsekwencje też będziesz ponosił. Ja tutaj między, proszę ojca, ja bym chciała tu zwrócić uwagę na dwa punkty tego zbawienia, bo mówię tak, sobór powiedział, że również poza Kościołem mogą się zbawić. Ale jest powiedziane dokładnie w konstytucji dogmatycznej o Kościele, że jeżeli ktoś bez własnej winy nie zna Ewangelii Chrystusa, nie ten, co uciekał z religii, tylko bez własnej winy nie zna. Dalej, a całym sercem szuka. I na miarę jak pojmuje, stara się wypełniać, może być zbawiony. No bo rzeczywiście, za co ten człowiek, który szuka Boga, chce Go poznać, służyć Bogu, a myśli, że właśnie krowa jest Bogiem, bo mu tak powiedzieli. Ale teraz katolik, który znał Jezusa, czy nie chce znać, bo mu się nie podobał ksiądz, czy ktoś tam katecheta i rezygnuje, albo mu się podoba akurat podskakiwanie Hare Krishna, on wybiera. Czyli on zdradza. I tutaj jest zdrada największej miłości, jaką jest Jezus Chrystus. A nie wiem, no młodzi powinni rozumieć, co znaczy, jak się odczuwa zdradzenie miłości. No. Więc to jest... I tutaj można porównać właśnie zachowanie Jezusa, jak chodzi o Judasza, to Judasza ostrzega Pan Jezus. Biada człowiekowi, który mnie zdradzi. Lepiej, żeby się nie narodził, nawet takie zdanie powiedział. Biada. Więc liczy, że ten Judasz wycofa się. On mu nie zakazuje, bo człowiek jest wolny, ale ostrzega. No jeżeli Judasz nie zrezygnował, to mu mówi, czyń, co chcesz, czyń. Ale teraz Jezus wisi na krzyżu. Przybili go Rzymianie, którzy nie wiedzieli w ogóle, kogo przybijają. I jak Jezus się zachowuje? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść, jeszcze ich usprawiedliwia. Dlaczego? Bo nie wiedzą, co czynią. I tym, co go przybijali, Jezus prosi o przebaczenie, ale nie prosi o przebaczenie dla Judasza, który wcześniej okradał, prawda? Czyli no, biznes na Jezusie robił. I tutaj jest różnica. Ja tu chciałabym katolików ostrzec, że albo się zbawisz, albo się potępisz, bo taka jest prawda. Kto dopiero to po śmierci zobaczysz, ale może być za późno już się wycofać.
Siostro, poruszając te problemy właśnie tutaj filozofii wschodniej i naszej duchowości, zauważamy z jakimś takim dla mnie niekrytym przerażeniem, że do kościoła wkradły się pewne grupy, czy propagowane są pewne formy duchowości rzekomo chrześcijańskiej połączonej z duchowością wschodnią. Dla mnie jest to ewidentne wprowadzanie wiernych w błąd i ściąganie ich na totalną manowce, wręcz bardziej doprowadzanie bardzo często tych biednych wiernych, którzy pewnych rzeczach nie wiedzą, raz, że dostaną zniewolenia czy opętania, a to, co też siostra powiedziała, może i w konsekwencji też doprowadzić i do potępienia. Chodzi mi o pewne grupy, które próbują łączyć duchowość chrześcijańską ze wschodnią, czyli takie pewne formy niby to modlitwy, a z drugiej strony jest to jakaś forma w cudzysłowie wschodniej medytacji, bo to jest medytacja chrześcijańska, z pewnymi akcentami właśnie mantry, czyli cała ta duchowość tak naprawdę, czy forma rzekomej modlitwy, bo to trudno nawet nazwać modlitwą, jest oparta tak naprawdę na pewnych technikach duchowości wschodniej, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem. Co się strona na ten temat?
No tak, tak. I ja tutaj właśnie tak akurat dałam przykład tego chłopca, mojego ucznia, jak on przeszedł właśnie w ten, ale co, ciągle się czuł, że on jest katolikiem, prawda? No, miał ukłony przed figurką Buddy, bo to jest symbol intelektu. No. Mhm. No ale kłaniasz się swojemu intelektowi. I ja bym tutaj chciała takich katolików zapytać, o co im chodzi? Modlitwa, jaką mają motywację przystępując do modlitwy? Czy chodzi o jakieś przeżycia? Czyli ja jestem
najważniejszy.
Centrum. Mhm. Czy chodzi rzeczywiście o poznanie Boga, pogłębienie miłości Boga, poznanie Jego woli, staranie się, jak Bogu się bardziej podobać, czy jak opanować swoje wady i tak dalej. Jest to różnica. Ja w jakim celu ja zabieram się do modlitwy? Natomiast jak weźmiemy wschodnie, to są w ogóle cyrkowanie. No, tam jest w ogóle, człowiek jest centrum, bo taka jest orientacja metafizyczna tam. Tam nie ma świadomości Boga jako Pana, Stwórcy, Ojca, Odkupiciela, Ducha Świętego, który uświęca. Nie ma takiego pojęcia na wschodzie. Więc jak on wie, że jest jakaś energia, no to zanim świat powstał, jakiś brahma, który pękł, no i 1/4 tego brahmy się zmaterializowała, świat powstał materialnie, 3/4 tego brahmy jest w stanie kosmicznym, nierozbitym. I teraz, jeżeli wiem tylko, że ja mam jakieś energię połączyć z energią tą właśnie kosmiczną, która jest jeszcze nierozbita, no to jest mam inną metafizykę. Ale teraz, jeżeli to jest katolik, no to o co mu chodzi? Czego szuka? I że szukać jakiejś energii. No to ja mam inny cel. Ja widzę tu łamanie drugiego przykazania Bożego. Bo Jezusie, wdech, synu Dawida, wydech, Zmiłuj się, wdech, nade mną, wydech. No tak robią. Takie, bo konkretnie takie ćwiczenia. Nie łączyć jedno, bo na wdechu i na wydechu. No jeszcze, oni mówią, to jest modlitwa Jezusa. Nie jest modlitwa Jezusa, tylko modlitwa ślepego człowieka, który wołał do Jezusa, jak się dowiedział, że idzie Jezus, cudotwórca, to go może uzdrowi, nie? I wołał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A nie tak, że na wdechu, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Chyba tak nie wołał. Więc tutaj rzeczywiście Jezus zareagował i uzdrowił, ale nie znaczy, że jeżeli ja teraz to zdanie powtarzać będę i na wdechu, na wydechu, na wdechu i na wydechu, no to ja manipuluję tu już oddechem, bo mówią tak, faktycznie człowiek czuje ciepło, cieplej. No ale modlitwa nie jest po to, żeby człowiek swoje jakoś ciepło podnosił, bo tu, no jaki jest cel modlitwy? Więc jeżeli ja idę odmawiać to, żebym ja przeżycie takie miała, to ja instrumentalizuję modlitwę. Bóg jest instrumentem, czy imię Boga, tym instrumentem, żeby się rozgrzać, czy doznać takich, czy innych jakichś psychicznych zjawisk. No.
Znaczy, tak żeby to... nasi słuchacze zrozumieli, są pewne grupy w Kościele, które właśnie pod płaszczykiem takiego źle rozumianego ekumenizmu, czy powiem inaczej, takiego dialogu dziwnego międzyreligijnego, próbują połączyć właśnie duchowość wschodnią z chrześcijaństwem. Na spotkaniach modlitewnych, rzekomo modlitewnych, ćwiczą, czy no właśnie, bo to nie nazwę modlitwą, po prostu używają słów chrześcijańskich, na przykład załóżmy imienia Jezus, czy tak jak tutaj siostra mówiła, modlitwy Jezusowej, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, która była bardzo mocno propagowana na wschodzie u prawosławnych, ale dokładnie jest w inny sposób, bo modlitwa chrześcijańska jest modlitwą skierowaną na relację do Boga. Ja mówię do Pana, który jest osobowy, ja chcę się z Nim komunikować. I teraz, czy Bóg mi odpowie, czy nie, jest zależnością już tylko i wyłącznie od Pana Boga. Ja nie jestem w stanie na Bogu nic wymusić. Zaś w tym myśleniu jest tak, że jeżeli ja zacznę używać tego właśnie formy oddechu, ten wyraz Jezus, czy Maryja, czy zresztą inne imię jakiegoś świętego, czy może właśnie tej modlitwy Jezusowej, jeśli będę używał non-stop, czyli używał to jako mantrę, tak naprawdę właśnie wprowadzam się w inne stany świadomości. Nie ma tu spotkania z osobowym Bogiem, tylko jest tu sztucznie wprowadzane stany właśnie jakiegoś uniesienia, tak jak się mówi, tego ciepła, czy jakiegoś tam fajnego uczucia, które rodzi się w tym człowieku. Nie jest to łaska Boża, nie jest to działanie Boga. Pod płaszczykiem właśnie czegoś takiego, że to tak jakbyśmy my, to jest pycha, że my ludzie możemy zmusić Boga do tego, żeby to Bóg teraz przyszedł do nas, bo my będziemy tutaj sobie jakoś tam ćwiczyć. Kiedybyśmy poczytali ojców Kościoła, świętą Teresę Zawila, czy Jana od Krzyża, którzy mówią o tym, że aby doświadczyć pewnych rzeczywiście stanów mistycznych, człowiek musi przejść oczyszczenie duszy i ciała, bierne, czynne. To są niesamowite, trudne doświadczenia życiowe, drogi duchowej przejścia do tego stanu. A tutaj idziemy, próbujemy to przeskoczyć, próbujemy iść na skróty, gdzie ta droga wcale nie prowadzi do Boga. Są to pewne właśnie ćwiczenia, które wprowadzają adeptów właśnie w stan takiej euforii, stanu jakiegoś fajnego uniesienia, jakiegoś pokoju i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To nie jest spotkanie z Bogiem. To są normalne ćwiczenia, które są brane z duchowości wschodniej i które mogą, mimo tego, że adept prowadzi, załóżmy, używa słowa Jezus i cały czas je powtarza, Jezus, 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 wprowadza się w trans, wprowadza się w jakiś stan totalnej monotonii i zaczyna mieć jakieś dziwne doświadczenia. Albo poprzez ten stan właśnie, jak nawet są i piszą na stronach internetowych ci, którzy to prowadzą, poprzez wprowadzanie się właśnie w ten trans, poprzez używanie słowa na przykład Jezus jako mantrę, on totalnie oczyszcza swój umysł. Modlitwa chrześcijańska jest spotkaniem, relacją z osobowym Bogiem, a tutaj mam oczyścić swój umysł. Tutaj nie ma nic wspólnego ze spotkaniem. Ja tutaj się delektuję emocjami, które powstają w moim organizmie czy w moim umyśle, a w modlitwie chrześcijańskiej to ja spotykam się z Jezusem. Cała filozofia, całe doświadczenia, które wynikają z tych grup i z tych spotkań dziwnych, modlitewnych, które zaczynają się pojawiać również i u nas, że tak powiem, w polskim kościele, nie prowadzą do realnego spotkania z osobowym Bogiem. Są to tylko sztucznie nakręcane pewne emocje na podstawie pewnych technik wschodnich, które, tak jak tutaj siostra powiedziała, one nie prowadzą do spotkania z osobowym Bogiem, bo tam nie ma osobowego Boga. Tam jest panteizm. To jest rozpłynięcie się energii w energii i nic więcej. Tak samo tutaj. Nie myśl, nie czuj, nie wyobrażaj sobie niczego. Ty tylko mantruj
Proszę
imię
Ojca,
Jezus.
Tam nawet rozpłynięcia nie ma, tylko iluzja, że się rozpływam. Bo on się nigdzie nie rozpływa. Rozpłynięcia nie ma. On po prostu wprowadza się w stan z takiego złudzenia, że on się rozpływa, a on sobie siedzi jak siedział po turecku.
Siostro, jak to się w ogóle stało, że takie coś dziwnego pojawiło się w ogóle na naszym gruncie?
No mówiłam o teozofii na początku i antropozofii. Tutaj są działy różne, gdzie rozpracować każdy dział chrześcijańskiej wiary. Zarówno etyki, jak i mistyki, jak i metafizyki i tak dalej. A ja bym jeszcze tutaj dodała do tego, że takie mantrowanie słowami Jezusa jest łamaniem drugiego przykazania Bożego. Jest wyraźnie przykazanie, nie będziesz brał imienia Boga nadaremno. Jest takie przykazanie?
Jest, oczywiście.
No więc jak tutaj do tego podchodzić, żeby sobie tak szafować imieniem, że tak powiem, wycierać.
Żebyśmy jeszcze lepiej to zrozumieli. Duchowości wschodniej, czyli u prawosławnych, kiedy oni używają sformułowania Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, człowiek, który to wypowiada, rzeczywiście czuje w sobie skruchę, uniżenie przed Bogiem, wzbudza w sobie te uczucia.
Ale to nie jest, proszę Ojca, ale oni nie łączą tego z rytmem oddychania.
Zgadza się, dokładnie.
No,
jeszcze
różnica.
tego nie łączą.
Ja się sama nieraz tak modlę do Boga. Właśnie w wypadku skruchy. Zmiłuj się. Ja sama to zdanie nieraz wypowiadam, ale kieruję do Boga, prosząc o Jego litość.
Więc pierwsza rzecz, nie ma tutaj żadnego doświadczenia,
techniki,
żadnej
nie jest
techniki,
technika.
Tak?
To poza tym
nie jest to bezmyślne powtarzanie pewnego zdania, bo tam jest to bezmyślne powtarzanie pewne zdanie po to, aby wprowadzić właśnie adepta w stan totalnej bezmyślności, takiej totalnej pustki. Nie ma tu spotkania realnie z Bogiem. Kiedy ja, chociażby tutaj jak rozmawiamy z siostrą, ja się na nią patrzę, tutaj rozmawiamy, jest dialog. I teraz wyobraźmy sobie, że zaczynamy wypowiadać słowa, które tak naprawdę wcale nie trafiają ani do siostry, ani do mnie, tylko wprowadzamy się w jakieś inne stany. Nie ma spotkania. I to jest doświadczenie właśnie tych ludzi, którzy wprowadzają takie zamieszanie w kościele, w niektórych wspólnotach kościelnych, uważając, że mogą w ten sposób doświadczyć jako Boga. Jeszcze druga rzecz, to w chrześcijaństwie Bóg jest tym, który przychodzi z łaską. Ja nie jestem w stanie w żaden sposób łaski wypracować. To Bóg przychodzi z łaską. To sformułowanie Chrystusie Synu Dawida, ulituj się nade mną, czy chociażby różaniec, na który oni się powołują, że przecież to jest mantra. To nie jest żadna mantra. Mantra polega na powtarzaniu bezmyślnie słów, które się jakoś tam nauczyłem. W wypadku Hindusa będą to bożki indyjskie, w wypadku, przypuśćmy teraz, tych chrześcijan, to będzie właśnie imię Jezus. Ale to jest bezmyślne klepanie pewnej formuły. Kiedy ja mówię różaniec, od tego mam przecież wszystkie tajemnice różańca. Ja mam przecież przez te 10 zdrowasiek rozmyślać o tym, jak, przypuśćmy, przyszedł anioł Gabriel do Maryi, czy tam, zresztą, jak umierał Chrystus na krzyżu, bo w tym momencie modlę się na różańcu, rozmyślając tak naprawdę całe Pismo Święte. Tu nie ma bezmyślnego klepania. Jeżeli ktoś się na coś takiego powołuje, to tak naprawdę rzeczywiście ta modlitwa nie ma znaczenia. Ja mam rozmyślać, bo ja spotykam osobowego Boga. Tak, tylko najgorsze jest to, że to są też osoby duchowne, które coś takiego propagują i zaczyna być zamęt. Zaczyna być po prostu zamęt. Niektórzy wierni po prostu coś takiego zaczynają wprowadzać, bo wydaje im się, że to jest po prostu niegroźne.
Nie wydaje się, tylko są badania psychiki ludzkiej teraz. Po prostu bada się. Uh-huh. I tak jak w czasie wojny badali hormony, prawda, i wycinali to ten gruczoł, to inny gruczoł, wycinali, patrzyli, co będzie. Potem badali genetykę, klonowanie nawet doszło. A teraz badają mózg po prostu. Różne techniki. Uh-huh. I co będzie z psychiką, jakie będą w tego wyniki.
Panie Jezu, bądź uwielbiony za to, iż uczyniłeś nas swymi uczniami, za to, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, za to, że mieliśmy łaskę poznania Ciebie. Panie, daj nam moc i światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili zobaczyć to, co nas od Ciebie oddziela, abyśmy chronili innych od tego, co od Ciebie oddziela, aby Twoje błogosławieństwo było z nami, abyśmy mogli prowadzić naszych braci i siostry do światła, którym Ty jesteś. Tylko Ty jesteś Panem. Boże, bądź uwielbiony za to, że dałeś nam siebie poznać i że zbawiłeś nas, abyśmy mogli żyć. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi wyznawcami, chrześcijanami, tymi, których Ty odkupiłeś na krzyżu. pozwól nam dawać swoim życiem świadectwo innym, tak aby innych móc do Ciebie przyprowadzać. Proszę Cię o to, Panie, błogosław nam, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Amen.